Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy już na naszą audycję Szukając Słowa Bożego w ramach rozmów niedokończonych. Dzisiaj czytania rozważamy z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy biblistę, księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, moderatora dzieła biblijnego w Legnicy, prorektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Maryja, witam
Cieszymy
Ojca.
Się, że ksiądz profesor będzie nam pomagał wejść w Wielki Post, tak trzeba powiedzieć, pierwsza niedziela Wielkiego Posta, więc ta pierwsza bardzo ważna, bo ona nadaje tutaj tego rytmu duchowego.
Tak, tutaj wyraźnie jest to podkreślone, ten rytm duchowy Wielkiego Postu w modlitwie, w kolekcie, prawda, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. I to jest chyba taka myśl, która powinna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post. Zapraszamy oczywiście do rozważania czytań na najbliższą niedzielę. Pierwsze czytanie jest wyjęte z Księgi Rodzaju, rozdział 2, wersety od 7 do 9 i rozdział 3, wersety od 1 do 7. Psalm responsoryjny to fragmenty psalmu 51. Czytanie drugie to list do Rzymian, rozdział 5, wersety od 12 do 19 i Ewangelia wzięta z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 4, wersety od 1 do 11. Zapraszamy do wspólnej medytacji.
I krótkie westchnienie do Ducha Świętego. Duchu Święty, jak zawsze oświecaj nasze umysły, rozpalaj nas, nasze serce, kiedy czytamy Słowo Boże, Słowo natchnione.
Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Niechaj skąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał on się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Wzorując się na autorze opisu rajskiej egzystencji człowieka, zawartego w dokumencie zwanym dokumentem Jachwisty, którego fragment usłyszeliśmy przed chwilą, możemy powiedzieć, że jest dwóch Adamów. To jest jeden przedstawiający jeden rodzaj ludzkości i drugi przedstawiający drugi rodzaj ludzkości, które to rodzaje przeciwstawiają się sobie w biegu historii. Jest więc człowiek, którego obraz wyłania się z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, który sam chce sięgnąć po owoc z drzewa poznania dobra i zła. Wyrażenie drzewo poznania dobra i zła ukazuje wyraźną koloraturę semicką, wskazuje na całkowite doświadczenie moralne człowieka. Dobro i zło to skrajne bieguny, które zamykają w sobie całą przestrzeń doświadczenia moralnego i religijnego człowieka. Ów Adam, grzeszny człowiek, sam chce decydować, co jest dla niego dobrem i złem, poza określonymi przez Boga granicami. Pragnie on stworzyć swój własny, alternatywny projekt, który będzie wyjaśniał, interpretował i naginał rzeczywistość, czyniąc z siebie samego, nowego, jedynego Boga. Jest jednak drugi, inny Adam. Człowiek doskonały, wierny, ukazany w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Żyje on w harmonii z Bogiem, w harmonii ze swoją żoną, a więc istotą podobną do siebie, oraz w harmonii z całym światem. Jezus, przyjmując na siebie wszystkie nasze słabości, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, powtarza te wszystkie codzienne doświadczenia ludzi wobec pokusy pychy, egoizmu i władzy. Ukazuje nam następnie, po ciemnej próbie cierpienia, znak nowej ludzkości, nowego Adama, ducha ożywiającego, jak powie święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jest nim sam Chrystus.
Psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść, ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Piąty rozdział listu do Rzymian. Niezwykle znane i piękne dzieło świętego Pawła. Rozwija antytezę pomiędzy dwoma Adamami, o których była już mowa w rozdziale drugim i trzecim Księgi Rodzaju. Spogląda jednak na nią z perspektywy chrystologicznej. Pierwszemu Adamowi, naznaczonemu grzechem, który wiąże się z naszą osobistą postawą i jest swoistym naszym reprezentantem, apostoł przeciwstawia drugiego Adama, Chrystusa, który jest doskonałym obrazem Boga i który wyzwala ze zła. Paweł w szczególny sposób podkreśla funkcję Chrystusa w zbawianiu człowieka, stwierdzając, że zbawienie to jest czymś więcej niż tylko przywróceniem pierwotnego stanu człowieka, przywróceniem stanu rajskiego. Bóg przez swoją łaskę nie chce jedynie uleczyć Adama dotkniętego grzechem, lecz pragnie doprowadzić go do chwały dzieci Bożych. Właśnie dlatego Paweł widzi przyjście Chrystusa jak ujście rzeki, które rozlewa się bogatymi, życiodajnymi wodami, niosąc zbawienie. Ludzkość podnosi się i zmierza do chwalebnego celu, którym jest sam Bóg, idąc za Chrystusem, doskonałym Synem Boga.
słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a był kruszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz go wziął diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu.
Mamy przed sobą trzy sceny kuszenia Jezusa, zapisane przez świętego Mateusza. Kluczem do zrozumienia kompozycji tego tekstu jest posłużenie się w ulubionym przez Mateusza stylu cytatami biblijnymi wziętymi z Księgi Powtórzonego Prawa, których Jezus używa dla przedstawienia swojej nauki przeciwstawiającej się sugestiom kusiciela. W pierwszej scenie zacytowany zostaje fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 8, werset 3, komentujący narzekanie, a zatem niewierność Izraelitów, które zostały opisane w Księdze Wyjścia, narzekanie z powodu braku pokarmu na pustyni. Rzecz zatem dotyczy odpowiedzi Jezusa na pokusę czysto ziemskiego pojmowania mesjanizmu, związanego z materialnym pojmowaniem rzeczy. W drugiej scenie Jezus cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 16, który to fragment odnosi się do grzechów Massa, opisany w 17 rozdziale Księgi Wyjścia, miejscu, w którym Izrael domagał się bezpośredniego cudu, cudownego znaku ze strony Boga. Jezus zatem w tej pokusie odrzuca taki czysto uzdrowicielski charakter mesjanizmu, dziś moglibyśmy powiedzieć, że wręcz reklamowy, odrzuca pokusę bycia gwiazdorem cudów. Dobrym komentarzem do tego fragmentu, do tej odpowiedzi Jezusa, są inne jego słowa, zapisane przez Mateusza w 16 rozdziale, werset 4. Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. Trzecia scena skupia się na odniesieniu do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 13, i przywołuje pokusę idolatrii, kultu bałwochwalczego, dobrobytu i władzy. Kuszenie, które mocno odwołuje się do doświadczenia Izraela osiadłego w Palestynie. Jezus jednak nie zgadza się na mesjanizm o charakterze czysto politycznym, ogłaszając siebie całkowicie oddanym planowi Ojca, projektowi miłości i ofiary, a nie potęgi władzy. w osobie Mesjasza, duchowego, pokornego, ofiarnego, kryje się rzeczywisty obraz prawdziwego ludu Bożego, prawdziwego Izraela, doskonałego Adama. Chodzi o taki model, który będzie można kształtować przede wszystkim w czasie drogi Wielkiego Postu. Model budowany na fundamencie słuchania Słowa Bożego, pokory i ofiarnej miłości.
Szukając Słowa Bożego, to były komentarze do czytań Ewangelii na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Jest z nami ksiądz profesor biblista Sławomir Stasiak, Legnica, Wrocław, te ośrodki sławne, gorąco pozdrawiamy i zapraszamy naszych słuchaczy. Mamy prawie, no to jest dzisiaj wielki, długi czas, 40, ponad 50 minut na rozmowy, na telefony. Bo te czytania są bardzo ciekawe, bo któż z nas nie pyta się nieraz o właśnie genezę tego wszystkiego, co nazywamy złem na świecie, prawda? Tam wszystko się zaczęło, w raju. Właśnie tam ta lekcja niestety odrzucenia miłości Bożej. Człowiek chciał być jak Bóg, albo można powiedzieć inaczej, szatan podkusił człowieka, żeby mógł być tak jak Pan Bóg, znać dobro i zło. Wielkie pragnienie odwieczne niektórych ludzi, prawda?
Tak, tutaj muszę powiedzieć, że przygotowując się do programu, poczytałem troszkę Ojców Kościoła i zafascynował mnie święty Grzegorz Wielki, który kapitalnie pokazał, w jaki to sposób człowiek, ulegając pokusie szatana, został trzykrotnie przez niego zwyciężony i szatan, triumfując nad człowiekiem, myślał, że zatriumfuje również nad swoim Stwórcą, czyli nad Chrystusem. I święty Grzegorz Wielki, może będzie okazja jeszcze ten tekst przywołać, pokazuje, w jaki sposób to tym, czym szatan zwyciężył pierwszego Adama, tym samym został pokonany przez drugiego Adama. I ja myślę, że oczywiście dobrym jest pytanie o powody zła w moim życiu, ale myślę, że dużo ważniejsze jest to pytanie o to, jak z tego zła wybrnąć. I myślę, że tutaj no, dzisiejsze czytanie jednoznacznie wskazują na Jezusa Chrystusa jako źródło naszej siły w zwycięstwie nad złem.
Co widać w Ziemi Świętej, mówi się właśnie, że pod miejscem, gdzie jest krzyż, była czaszka Adama, był tam pochowany Adam,
tak.
A na tym miejscu postawiony krzyż, symbol przepiękny. Zresztą upaść jest bardzo łatwo, gorzej się jest podnieść. I z drugiej strony ten dar wolności, pierwszy profesorze, bo nam by się tak chciało, żeby tutaj była taki koniec tej opowieści, tej sytuacji, że na przykład schodzi jakiś archanioł i mówi ludziom, Adamowi, Ewie, co wy robicie, nie? Uspokójcie się, dajcie spokój. Ucina głowę wężowi, no i można powiedzieć, sytuacja tak, wraca.
Tylko że wtedy
do normy,
to nie byłoby tak, zwycięstwo człowieka.
Tak.
I znów nasuwają mi się słowa innego wielkiego nauczyciela Kościoła, no nie ojca Kościoła, świętego Jana Pawła II, który zawsze powtarzał wszystkim, wielokrotnie nam również przypominał, że wolność nie jest wolnością od, ale jest wolnością ku. I to jest chyba najważniejsze, że to zwycięstwo, które dokonuje się, musi się dokonać w nas ku Chrystusowi. I nigdy nie dokona się to zwycięstwo od czegoś, bo od to można uciekać jedynie, a nie można zmierzać ku temu, co jest dobre.
Tak, i od tego momentu ta nienawiść straszna szatana do człowieka, zresztą dla niego to było wielkie, mówiąc tak po ludzku, upokorzenie, jeżeli tak można powiedzieć, że właśnie Pan Bóg wybrał człowieka, niewiastę, Maryję, człowieka, bo to Maryja jest człowiekiem, do realizacji planu zbawienia. To on po prostu tego znienawidził, przez to jeszcze Pana Boga tym bardziej, bo na przykład, no, gdyby wybrał anioła, prawda?
Mm-hmm.
Już byt wyższy, prawda?
Istotę duchową.
Prawda? Tak. A tu wybrał tego człowieka, którego on skusił.
Ale tu właśnie święty Paweł jest bardzo konsekwentny w tym, że zaczyna od obrazu nowego Adama, który naprawia, a wręcz podnosi, nie tylko naprawia to, co pierwszy Adam zepsuł, ale podnosi człowieka do godności dziecka Bożego, a potem przychodzi nowa Ewa, prawda? Maryja, która już nie jest bóstwem, Bogiem, jest człowiekiem
boginią,
z krwi i kości. Nie jest boginią, jest człowiekiem z krwi i kości i ona pokazuje, że to, co Jezus zrealizował jako Bóg-człowiek, to to samo, idąc za nim, może zrealizować człowiek, jakim przecież ona była, pierwszym, najwspanialszym spośród ludzi.
Zanim jeszcze oddamy telefony, czyli można powiedzieć tak, że profesorze, że kiedyś się dowiemy wszystkiego, ale tak domniemamy, że w tym momencie tego kuszenia, zaraz za tym, po tym momencie Pan Bóg zaplanował, że kiedyś narodzi się Matka Najświętsza, prawda, z rodu i tak dalej.
No, tak to zostało przedstawione przez autora Biblii.
Ten plan zbawczy przyszedł jako plan po tej sytuacji.
Dokładnie, jako konsekwencja, skutek, może inaczej, nie skutek, tylko jako konsekwencja grzechu pierwszych rodziców, pojawia się oczywiście wygnanie z raju, ale zaraz Bóg podejmuje inicjatywę zbawienia, tu przypomnijmy z trzeciego rozdziału właśnie, ledwie kilka wersetów dalej, 15 werset mówi o owym potomku kobiety, niewiasty, który zwycięży zło jest tak zwana protoewangelia, którą też warto do niej sięgnąć w czasie Wielkiego Postu.
A w całej tutaj historii, narracji biblijnej Starego Nowego Testamentu ten model Edenu, raju, pojawia się jeszcze dalej w Biblii gdzieś?
Tak, jako taki... tak. Pojawia się wielokrotnie, dlatego że to
jako
jest...
Jako powrót do myśli tej pierwotnej, czy jakieś następne?
No, on jest ukierunkowany w Starym Testamencie, nie potrafię tak szczegółowo teraz powiedzieć, bo aż tak dobrze nie jestem przygotowany do tego tematu, ale on się pojawia z tym, że dopiero w Nowym Testamencie on zaczyna mieć wymiar przekraczający kategorię przywrócenia pierwotnego stanu. On zaczyna być kategorią, który jest podniesieniem człowieka do godności dziecka Bożego.
No właśnie, bo nawet jest taka piosenka Kaczmarskiego, Gintrowskiego, na ile ona jest tam słowa, powiedzmy, odpowiadająca, ale szukasz raju, że my, człowiek ciągle szuka tego raju, no tak. I w końcu Pan Bóg daje mu ten raj odnaleźć w wieczności, ale no tutaj na ziemi chyba tylko na miastkę pewną, bo obecność Chrystusa jako między nami, prawda?
No oczywiście, tutaj mamy...
Może złe słowo, przedsmak, nie na miastkę.
Dosłownie przedsmak, bo smakujemy tego pokarmu, który będzie naszym pokarmem w niebie, czyli Eucharystii, prawda? To jest przedsmak nieba, dosłownie.
Ale szukamy raju, tak, jako ludzie.
Ale wciąż szukamy, oczywiście, tak.
Pytamy się o niego. Tak. Drodzy Państwo, zapraszamy nas teraz na spotkanie z księdzem profesorem. Pytania, refleksje, może bardziej właśnie pytania, pewne jakieś może nasze tutaj niedopowiedzenia, które mamy, bo czytamy Pismo Święte, niż jakieś takie wypowiedzi, prawda, nauczycielskie, byśmy może sobie tutaj życzyli, ale oczywiście każdy głos jest cenny. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55 dla Południowej, dla Zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Człowiek z Bogiem się pojednał w nim. zbawienie światu dał, jest nadzieją dla nas. Krew i miłość krzyża nam na ziemię slał, człowiek z Bogiem się pojednał nim. Śmierć...
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy. Szczęść Boże.
Księże profesorze, mam takie pytanie.
A kto mówi jeszcze?
Marcin z Podkarpacia. Jakby ksiądz profesor mógł rozwinąć ten temat właśnie, co powiedział święty Grzegorz, czyli że szatan został pokonany tym samym, co Adam, tymi samymi grzechami. I jeszcze drugie pytanie. Czy te trzy pokusy, które szatan dał Panu Jezusowi, czy one są jakoś związane z konkretnymi grzechami? Czyli tam zakładam, że obżarstwo, nie wiem, pycha, chęć władzy, tak? Właśnie, czy to jakoś jest związane i czy jakby szatan uderzał w czuły punkt człowieczeństwa Pana Jezusa, czy po prostu liczył na to, że on się skusi? Czy ksiądz profesor mógłby coś o tym powiedzieć?
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. No, ja myślę, że tak. No, nie będę opowiadał tekstu świętego Grzegorza, tylko go po prostu zacytuję. Tymiż sposobami, którymi pokonał pierwszego człowieka, uległ drugiemu człowiekowi, którego kusił. Rzecz dotyczy oczywiście szatana. Kusił go łakomstwem, mówiąc: rzeknij, aby te kamienie stały się chlebem. Do próżnej chwały go kusił, gdy mówił: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Przez chciwość wywyższenia kusił go, pokazawszy mu wszystkie królestwa świata, mówiąc: to wszystko oddam Tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon. Jednakże tym właśnie sposobem drugi człowiek go zwyciężył, którym się szatan chlubił, iż pokonał pierwszego człowieka, aby szatan zwyciężony wyszedł z serc naszych w tym, przez co dostał się do nich i trzymał się w swoim i trzymał je w swoim władaniu. A zatem widzimy, że pokusa łakomstwa, próżna chwała, następnie chciwość wywyższenia się, to są te akcenty, które zostały położone przez świętego Mateusza w opisie pokusy. Tutaj święty Grzegorz w tym samym tekście również nawiązuje do tego, w jaki to sposób szatan podobnymi pokusami chciał skusić i skusił pierwszych rodziców. Kusił ich łakomstwem, pokazując na drzewie zakazany owoc, namawiając do jego spożycia. Do próżnej chwały pobudza go, mówiąc: będziecie jako bogowie. Do chciwości tymi słowy, znając dobro i zło. Zatem Grzegorz tu rzeczywiście pięknie pokazuje, że te grzechy, w które wpadli pierwsi rodzice, te grzechy zostały zwyciężone w czasie kuszenia Jezusa na pustyni. Zatem tym, czym szatan zwyciężył pierwszego Adama, tym sam potem przez drugiego Adama Chrystusa został zwyciężony. Nie wiem, na ile odpowiedziałem na te pytania, ale myślę, że zawsze można sięgnąć do Grzegorza Wielkiego i jeszcze pomedytować sobie te jego teksty.
Tym bardziej, że są wydane takie już 3 czy 4 tomy w ramach tak właśnie. A jeszcze widziałem Karmię Was tym, czym żyje.
Właśnie, żałuję, że nie jesteśmy w telewizji, bo już tutaj pokazywałem ojcu, że mam ze sobą taką.
Ale są odnowione tomy księdza Starowiejskiego.
Tak, to są właśnie tomy księdza Starowiejskiego, Karmię Was tym, czym sam żyje. To są fragmenty wzięte z ojców Kościoła do wszystkich czytań na poszczególne lata i święta. Tak. Warto po
jest odnowione wydanie, nie będę reklamował, ale wam je można, czyli wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy można dostać, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany.
I polecamy. polecamy, bo naprawdę są to publikacje warte kupienia.
Takie świeże refleksje tych, którzy nie poznali Pana Jezusa bezpośrednio wtedy, ale byli świadkami drugie, trzecie pokolenie, można powiedzieć.
To jest tradycja Kościoła, ojcowie Kościoła. Oni dokonywali pierwszej interpretacji, wyjaśnienia, medytacji nad tekstami biblijnymi, więc ze wszech miar warto do nich sięgać.
Proste. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać ojcu Januszowi, księdzu profesorowi Sławomirowi. Tak zebrałem to, dziękuję przede wszystkim. I teraz tak zastanowiłem się właśnie, trzeba byłoby też spojrzeć na to właśnie, w jaki sposób ksiądz profesor powiedział, czym szatan kusił. No tego pierwszego Adama on kusił bóstwem, że on będzie Bogiem, no przecież to było tam wyraźne, prawda, jeżeli dokona tego nieposłuszeństwa. A kiedy szatan przystąpił do tego drugiego Adama, naszego odkupiciela, to zaczął go kusić, mówi, no jeżeli możesz, no to zamień te kamienie na chleb, a Pan Jezus nie zamienił kamieni na chleb, tylko zamienił chleb w swoje najświętsze ciało i tym sposobem został z nami aż do powtórnego swojego przyjścia. I teraz jeszcze chciałbym dotknąć tego, co ksiądz profesor powiedział. Tam była mowa, to zwycięstwo Chrystusa, prawda? Które nie było udziałem tego pierwszego Adama. Ten Gregorio Magno mi bardzo pomógł do tego jakoś tak dojść. Bo jeżeli idzie o zwycięstwo, będziemy medytowali, myślę, cały Wielki Post, tą sprawę. Ono polegało na tym, to wyjaśnia z kolei święty Maksym Wyznawca, który powiedział dosłownie tak, że kiedy szatan przybił ciało Chrystusa do krzyża, to w tym samym momencie on wypił na siebie to weleno, tą truciznę. Ale dlaczego? No właśnie tutaj wracamy też do tego, do pierwszego Adama, dlatego że dotknął jego bóstwa. No tu szatan wpadł, zawsze jestem bardzo przeciwny temu, że jak my tak mówimy, niedobrze mówić, że szatan jest taki inteligentny. Bzdura, on tam wcale nie jest inteligentny, tylko on jest duchem i on jest szybszy. Ale gdyby był inteligentny, jest przebiegły, jak to żona mnie podpowiada, gdyby był inteligentny, to by się nigdy najwyższego dobra, jakim jest Pan Bóg, po prostu nie wyrzekł. Dlatego proszę zwrócić uwagę, i tam jest kurzenie bóstwem u pierwszego Adama, i tutaj Gregorio Magno mi pomaga, dzięki księdzu profesorowi Sławomir, zrozumieć właśnie, że dotknięcie bóstwa Jezusa Chrystusa zadecydowało całkowicie o tym zwycięstwie właśnie paschalnym. My mamy wszyscy mieć udział, ale trzeba przejść z Chrystusem.
Gregorio Magno, czyli Grzegorz Wielki, po polsku przedstawmy. Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za tę impresję.
Bóg zapłać,
pozdrawiamy serdecznie pana Krzysztofa z Rzymu.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Tak właśnie domyśliłem się, że to musiał być Rzym albo Włochy, bo Gregorio Magno to... Tak, rzymska wymowa. Ja chcę jeszcze jedną rzecz dodać, może w kontekście właśnie tego zestawiania dobra i zła i szatana jako siły alternatywnej do Boga. Nie ma czegoś takiego jak szatan jako siła alternatywna w stosunku do Boga. Szatan jest stworzeniem Bożym, które przez swoją pychę upadło. I nawet jeżeli jest to istota duchowa, to zawsze w jak każdej sytuacji będzie Bogu podległa. I obojętnie jak bardzo by występował przeciw samemu Bogu i przeciw jego wyznawcom, to jednak będzie zawsze podległy woli samego Stwórcy.
No tak, niektórzy właśnie z sekt różnych by chcieli takie coś, dobro i zło. Bóg to dobro, szatan i zło, odwieczna walka, prawda? Manicheizm. Nie ma takiego czegoś.
Nie ma czegoś.
Walki takiego już nie ma, szatan zwyciężony jest. Oczywiście, on jeszcze drapie i tam kąsi.
No,
to dosyć mocno.
Tak. Dobrze namieszać i niejednemu człowiekowi w życiu, ale istotne jest właśnie to, że on został ostatecznie pokonany przez drugiego Adama. I tutaj dziękuję panu Krzysztofowi też o tym, za to, że zaakcentował tak mocno, że ten czas Wielkiego Postu to będzie czas zbliżania się w medytacji do zwycięstwa Chrystusa.
Właśnie.
To jest to przygotowanie paschalne, które będziemy mieli rozkwit w Triduum Paschalne.
I oczywiście nie możemy lekceważyć szatana, ale zawsze się skupiamy jako chrześcijanie i zachwycamy się, jak wielki jest Bóg, jak mocny, jak wspaniały, jakie czyni cuda, niż nad tym, jak mocny jest szatan, prawda? Żebyśmy tutaj nie wprowadzali jakiegoś, prawda?
No nie to, są to siły alternatywne. Lepiej patrzeć na potęgę Boga i korzystać z tej jego potęgi, niż skupiać się na tym, co nie może być fundamentem.
Ale czyli logicznie, że tak patrząc, to czyli przed narodzeniem Pana Jezusa jako człowieka i ta moc szatańska była większa nad światem. Tak można rozumieć, no bo...
Można to tak rozumieć.
Bo wtedy właśnie został pokonany na Golgocie. Tak.
Przez Jezusa, przez jego śmierć i zmartwychwstanie szatan został ostatecznie pokonany.
Czyli w tych czasach Starego Testamentu on może bardziej był mocniejszy. No, trudno, no, nie ma tutaj.
Był takim tym mocarzem, który nie był związany, prawda? No. I dopiero męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że ta jego władza została daleko ograniczona nad ludźmi.
Tak. Kolejny telefon, czy głos naszego słuchacza. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Proszę bardzo.
Mam na imię Jan. Ksiądz profesor mówił, parę zdań poświęcił prawo. Ja bym chciał...
Panie Janie, ale bliżej słuchawki, dobrze? I jeszcze raz.
No, chciałbym powiedzieć parę zdań na temat prawa. Ksiądz poruszał ten wątek.
Prawa jakiego?
No, ogólnie na temat prawa. Mogę mówić?
No proszę, tak, ale to... Proszę, no, słuchamy pana.
Halo?
Słuchamy pana.
Otóż Pan Bóg dawał człowiekowi prawo według mnie trzykrotnie, prawda? Czyli de facto zawierał trzykrotnie z człowiekiem przymierze. No, pierwszy raz to z Adamem, prawda? Pierwsze prawo to nie zrywaj owocu z drzewa świadomości, a będziesz żył w raju po wszystkie czasy. Drugi moment nadania prawa to jest dekalog. Pamiętamy sytuację Mojżesz, ten lud zdemoralizowany, Mojżesz wchodzi na górę, wchodzi z góry w dolinę, w cień góry, w kotlinę i ogłasza prawo Żydom. I według mnie dekalog to jest prawo tylko i wyłącznie dla Żydów, bo ono zostało, tak symbolicznie mówię, bo ono zostało...
Dobrze, jeszcze co, jeszcze trzecia rzecz,
bo... Chciałem do mnie dokończyć, bo to jest...
No dobrze, ale to pan nam wymyśla tutaj... Dobrze, proszę bardzo.
No, to właśnie jest taką poprzez symbolikę, że ono zostało ogłoszone w kotlinie dla zdemoralizowanego ludu. I oni Żydzi w tamtym czasie potrzebowali takiego prawa i takie dostali. No i trzecie przymierze to jest Pan Jezus. Pan Jezus ogłasza swoje prawo na górze, wchodzi na górę, nie wchodzi na górę, a więc taką przestrzeń otwartą, bo chce swoje prawo ogłosić na cztery strony świata, dla wszystkich. To jest właśnie osi błogosławień. Pamiętamy, prawda, za Panem Jezusem wchodzą na szczyt apostołowie i drapują się również, a więc dokonują pewnego trudu te rzesze, te tłumy, które były tam zgromadzone. Nie? I Pan Jezus nie mógł dać takiego prawa, na przykład dekalog, że tam jest zastraszenie grzechem, piekłem, potem...
Tak, tylko Pan Jezus mówi wszystko. Nie, pan, ja, nie, długo Pan myślał nad tym, przepraszam, że tak Panu dopowiem, ale dekalog jest dla człowieka, nie tylko dla Żydów zmontowany, ale dla każdego człowieka, bo to jest wypływa z słowa naturalnego. Ale już to ksiądz profesor nam dopowie, bo wiadomo...
Tak, ja może kilka takich sprostowań, bo tak pan Jan troszeczkę uprościł te sprawy dotyczące przymierza. Jeśli sięgamy do ksiąg tak Starego jak Nowego Testamentu, to raczej możemy mówić o czterech przymierzach, które zostały zawarte. No jeśli włączymy w to pierwsze przymierze zawarte z Adamem, to będzie ich pięć. Pierwsze przymierze zawarte z Adamem jako stwórca i nadanie mu prawa dotyczącego jego funkcjonowania i jego troski o stworzony świat. Drugie przymierze to jest z Noem, zawarte po potopie. Trzecie przymierze to jest zawarte z Abrahamem, wtedy, kiedy zaczął się kształtować lud Starego Testamentu. Czwarte przymierze to jest właśnie przymierze mojżeszowe, w czasie którego zostało nadane prawo i 10 przykazań. No i wreszcie piąte przymierze, to najważniejsze przymierze, które już nie musi być powtarzane. Tu kłania się list do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I to jest to przymierze, które zostało raz na wieki zawarte w Jezusie Chrystusie. Ale w odniesieniu do prawa Starego Testamentu proszę posłuchać piąty rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko wypełni. A zatem nie jest to prawo, które możemy interpretować sobie kazuistycznie, laksystycznie, rygorystycznie, ale jest to prawo, które zostało nadane przez Boga i w osobie Jezusa Chrystusa otrzymuje wypełnienie.
Tak właśnie, więc no nie chcę tutaj, może pan Jan, uważajmy, co czytamy, uważajmy też, jak interpretujemy Pismo Święte, żebyśmy też sami sobie nie wymyślali, prawda, jakichś dowolnych teorii. Oczywiście, że jakimś tam dowolnym, ale to nie, to akurat, no bo byśmy powiedzieli, że czyli dekalog nas nie obowiązuje, prawda, bo dostali je tylko zbuntowani Żydzi.
W żaden sposób nie możemy tak powiedzieć, skoro tu pan Jan bardzo, bardzo dobrze się odwołał do ogłoszenia nowego prawa
to
na górze,
tak
to jest piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii świętego Mateusza. I ja dlatego właśnie zacytowałem piąty rozdział Mateusza, gdzie praktycznie niemal na samym początku kazania na górze Jezus mówi na temat prawa, które nie przyszedł zmieniać, ale wypełnić.
Bo gdyby powiedział tak, słuchajcie, do tej pory obowiązał dekalog starotestamentalny, a ja wam mówię, nowy, tak?
Więcej. No. Tam Jezus zaostrza nawet prawo, prawo Starego Testamentu, ale zachęcamy również w czasie może Wielkiego Postu do lektury kazania
świetnie,
na górze.
Świetnie, że nas troszkę pan tak obudził.
No. Tak. Ja myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawa interpretacja i ja bym tak też nie deprecjonował tej wypowiedzi, bo dlatego, że...
Ja troszkę może za szybko zareagowałem.
Bardzo
tak inkwizycja.
Emocjonalna była, ale bardzo inspirująca, muszę powiedzieć, bo wystarczy ją troszeczkę tak podyskutować na jej temat, uporządkować i...
Co znaczy profesor? Co znaczy profesor? Za chwileczkę kolejne telefony. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego.
Do bram raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci.
No właśnie, nie jest łatwo pojąć, śpiewa Grzegorz Wilk, różne sprawy, nawet to, że słońce rano świeci, chodzi nam o też przyszłość i wieczność, tylko mówimy pewnie oczami wiary, opartej na doświadczeniu miłości Pana Boga. I o tym też rozmawiamy, prawda? To wszystko nas do tego prowadzi. Wiara, wiara, wiara.
Tak, no tutaj przywołany już dzisiaj święty Paweł, zresztą trudno nie odnieść się, sięgając do listu do Rzymian, właśnie do wiary jako źródła usprawiedliwienia człowieka. I tutaj apostoł bardzo mocno będzie akcentował w całym liście do Rzymian właśnie usprawiedliwienie, które jest źródłem, które daje zbawienie, prowadzi do zbawienia, które pochodzi nie z wypełniania uczynków wymaganych przez prawo, tutaj chodzi o prawo mojżeszowe konkretnie, ale wynika z wiary w Jezusa Chrystusa. I apostoł, prowadząc tego rodzaju rozumowanie, właśnie odwołuje się do tego obrazu pierwszego Adama, drugiego Adama, próbuje też dotknąć tego uwikłania człowieka w grzech i próbuje zestawić grzech Adama z grzechem z naszymi grzechami, które na co dzień popełniamy, bo przecież wiemy, że to, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa z grzechu pierworodnego, to jeszcze nie znaczy, że nie mamy w sobie słabości, która jednak ku temu grzechowi nas ściąga.
Tak jest. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa. Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca prowadzącego.
Pozdrawiamy.
Tutaj, no, trudna trochę sprawa, ale postaram się, bo i też będę miał pytanie, prawda, o ile mi się uda zadać, zebrać myśli. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że tak jak ksiądz profesor zaczął, że pierwszy Adam jest istotą żywą, drugi zaś Adam jest duchem ożywiającym. I tutaj, prawda, radiosłuchacz wtrącił ten dekalog. Owszem, dekalog nas obowiązuje, bo jest wychowawcą. Dekalog wychowuje, ale dekalog nie zbawi człowieka, bo jeżeli mógłby dekalog zbawić człowieka, to człowiek sam by się dostał do Królestwa Niebieskiego na mocy tego, że wypełniłem dekalog. Łaską zbawieni jesteście. I tutaj właśnie te kuszenie Jezusa, dlaczego Jezus zwycięża? Dlatego, że On jest duchem ożywiającym i stał się człowiekiem, prawda, był Ojca w niebie. I duch ożywiający staje się człowiekiem i może zwyciężać, bo zwycięża ze względu na to, że jest, że tak jak powiedział szatanowi, jak, prawda, chciał, te, żeby kamienie uczynił, prawda, z kamieni chleb. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga, albo całym słowem, które pochodzi z ust Boga, a że Jezus Chrystus jest światłością ze światłości, to więc On jest tym słowem, które pochodzi z ust Boga i On zwycięża z tego, że właśnie, że Jezus jest Chrystusem, że przynależy osobiście do Boga. Bóg zwycięża. Chociaż jest w postaci ludzkiej, prawda, ale to Bóg zwycięża. I tutaj, jeżeli byśmy mogli powiedzieć o nas coś, że my możemy zwyciężyć szatana. Nie zwyciężymy szatana z tego prostego powodu, dlatego że my mamy grzech pierworodny. A grzech pierworodny, nasz grzech pierworodny jest wybawiony przez osobę, właśnie przez światłość, przez osobę Jezusa Chrystusa, przez Boga, który stał się człowiekiem. I to, jeżeli prawda w celnie jest, że Bóg stworzył, prawda, świat, a do syna swojego mówi, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem, to właśnie w tym zrodzeniu mówi też do człowieka. Także nie możemy zwyciężyć świata, nie możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, możemy zwyciężyć szatana w osobie Jezusa Chrystusa, która jest z nami, jest z nami bardzo blisko. Więc jeżeli znamy osobę Jezusa Chrystusa, zwyciężamy, dlatego że nie idziemy według własnej myśli, a według słowa, które jest duchem. Według, ktoś by powiedział, tak jak Adam i Ewa, prawda, że oto kość w mojej kości, ciało z mego ciała, tak? I, ale razem się oskarżali. A Jezus Chrystus mówi, ja jestem ciałem, ja jestem duchem, ja jestem jednym. I ze mną zwyciężysz, dlatego że już nie ma oskarżenia, bo on w sobie oskarżyć sam siebie nie może, Jezus Chrystus. Bo jest święty, prawda?
Tak jest, panie Dariuszu. Także zdał pan egzamin na piątkę z teologii.
No, ja muszę powiedzieć, panie Dariuszu, że ja jestem pod wrażeniem, bo pan tutaj zrobił taki bardzo syntetyczny, zwarty wykład teologii świętego Pawła na ten temat, tak naprawdę. Właśnie to, że człowiek sam z siebie, nawet na podstawie prawa, tak dobrego, Bożego prawa, nie jest w stanie się zbawić. Może się zbawić tylko w Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to tak mocno akcentował święty Paweł. Usprawiedliwienie pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa.
Cieszymy się, bo pan Dariusz często zabiera głos, jest człowiekiem świeckim, więc znaczy nie jest teologiem chyba, kapłanem, ale jest świeckim.
Ale to jest, no myślę, że tak
Dobry znak.
Podejmując refleksję, no dzięki bliskości Słowa Bożego człowiek podejmuje refleksję, poznaje, zgłębia je, medytuje i potem to owocuje. No, nie tylko wiedzą, ale również duchowością, życiem. Duchowością. To jest ogromne.
Cel tego, żeby wiedzieć. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, Elżbieta z Mazowieckiego.
Witamy.
Ja mam dwa pytania, bo wielokrotnie słyszałam, że tylko człowiek jest obdarzony wolną wolą, że aniołowie nie mieli wolnej woli. To jak to się stało, że
skąd diabeł?
Lucyfer się zbuntował i zaprotestował przeciwko decyzjom Pana Boga? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie mam takie, że jeżeli Pan Bóg posadził drzewo wiadomości dobrego i złego na środku raju, to po pierwsze, czy ksiądz profesor coś wie na ten temat, dlaczego to zrobił i jaki był cel? Bo przecież Pan Bóg, który wszystko wie, musiał wiedzieć, że człowiek złamie to prawo. Że człowiek, czy to była taka próba dla człowieka, czy jest w stanie się podporządkować. No, jak to Pan Bóg, prawda, zaryzykował potwornie dużo i właściwie konsekwencje są przeogromne tego, że człowiek złamał to prawo, ale no właściwie dlaczego Pan Bóg to drzewo tam posadził i zaryzykował? Tyle mam pytań.
Dziękujemy bardzo Pani Elżbieto. Więc tak, sprostowanie do pierwszego pytania. Otóż nie tylko człowiek został obdarzony wolną wolą. Wszystkie istoty wyższe, a więc aniołowie, też mają wolną wolę. Nie możemy powiedzieć, że to jest prerogatywa tylko i wyłącznie człowieka. Druga rzecz natomiast dotycząca tego drzewa. Ja myślę, że oczywiście każde pytanie jest dobre i każda próba odpowiedzi, która naznaczona jest pragnieniem poznania prawdy, jest dobra, ale myślę, że my bardziej powinniśmy wyjść od spojrzenia takiego szerszego na samo zagadnienie opowiadania początków. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten opis, który dzisiaj słyszeliśmy, to nie jest stenogram z działalności Pana Boga w akcie stwórczym. To jest pewna refleksja człowieka już na temat początków istnienia świata i człowieka. A zatem ta refleksja może być również naznaczona pewnymi próbami postawienia tematu zła, obecności zła w świecie, obecności grzechu w świecie, a zatem bardziej należałoby rozpatrywać tę kwestię od strony obdarzenia człowieka właśnie wolną wolą. I nie tyle koncentrowanie się nad tym, że Pan Bóg chciał poddać człowieka jakiejś dramatycznej próbie, ile pokazanie tego, że człowiek miał szansę wybrać co innego, ale wskutek dobrej woli wybrał to, czego konsekwencje ponieśli pierwsi rodzice i czego konsekwencje my również dzisiaj ponosimy. Gdyby to się nie stało, prowadząc dalej ten dyskurs, no to pewnie by nie przyszedł również Jezus Chrystus, aby nas zbawić.
Tak zwana też błogosławiona wina, można powiedzieć, tak się nazywa.
O tym będziemy śpiewali tak. W czasie Wigilii Paschalnej.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, województwo opolskie.
Witamy.
Ja mam właściwie, staram się wierzyć bardzo dobrze w Pana Boga. Czytam Pismo Święte. I księże profesorze, ja mam takie pytanie, które mnie w ten sposób nurtuje od dłuższego już czasu. Skoro ksiądz profesor powiedział, że Jezus był kuszony na pustyni. I to było złe. W pewien sposób Jezus też był wystawiony na próbę. Także i teraz przejdźmy do Ewangelii, w której ja modlę się do Boga, nie wódź mnie na pokuszenie. A w drugiej Ewangelii jest, nie dopuść do mnie pokusy. Ja nie odmawiam w ogóle, żeby Bóg mnie nie wodził na pokuszenie, tylko modlę się, nie dopuść do mnie pokusy. Bo jeżeli mój Bóg wodzi mnie na pokuszenie, no to ja coś tu widzę po prostu złego. Z drugiej strony ksiądz profesor powiedział, że Jezus zwyciężył kudłatego przez krzyż. A mi się wydaje, że dopiero w paruzji, gdy Jezus przyjdzie i mówi, że tchnieniem swoich ust zniszczy niegodziwca. Także on zwyciężył szatana, zrzucając go na ziemię. I my tu mamy z nim problem na ziemi. Nie chcę więcej mówić. Pozdrawiam i bardzo bym prosił o odpowiedź Chrystusową. Tak lub nie. Czy to jest dobra modlitwa, czy to jest zła modlitwa? Jeśli chodzi o Ojcze Nasz. Pozdrawiam.
Dobrze. Panie Józefie, tak, to jest właśnie dobra modlitwa, dlatego że to jest takie najdokładniejsze tłumaczenie modlitwy Ojcze Nasz. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie wódź nas na pokuszenie, jest to pewna formuła tradycyjna, która ze względu na zakorzenienie się tej modlitwy w naszej kulturze nie została zmieniona, ale takie rzeczywiście prawidłowe, dokładnie literalne tłumaczenie oddające ducha tej modlitwy mówi o tym, byśmy Boga prosili o to, aby nie dopuszczał na nas pokusy. Natomiast jeśli chodzi o zwycięstwo, to tak, czym innym jest zwycięstwo, czym innym jest unicestwienie. Szatan na krzyżu został pokonany raz na zawsze. Nie ma już władzy nad człowiekiem. Mimo tego, że człowiek doznaje wciąż pokusy, upada, ale może się z tego upadku podnieść. Nie jest to upadek, który by go ostatecznie pogrążał w zło i nie uniemożliwiał mu powstanie i nawrócenie ku Chrystusowi. Oczywiście, że cała historia zbawienia zostanie domknięta przez paruzję. To będzie ostatni akt historii zbawienia, powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Ale my dzisiaj, tak jak to już nieraz padło, zwłaszcza w wypowiedzi pana Dariusza, nie możemy się obawiać tego, że żyjąc teraz nie poradzimy sobie z naszymi ciężarami, trudnościami, bo jesteśmy uwikłani w zło. Tak, sami z siebie nie poradzimy, ale z Chrystusem możemy wszystko. I na tym polegało właśnie jego zwycięstwo nad złem i grzechem i szatanem.
Dziękujemy bardzo. Telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy Panią.
Mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam na taką rzecz zwrócić uwagę, co mi dzisiaj z Księgi Rodzaju dotknęło, że Adam i Ewa prawie nie było, to jest jakby dalszy ciąg tej perykopy, która była czytana, że oni uciekli w krzaki jak dzieci. Że oni nie prosili o zmiłowanie, że już nie, no tak dzieci, że nie będą tego drugi raz robić, tylko zaczęli się między sobą oskarżać. Czy to nie wynikało z tego, że oni nie mieli, ja tak może żartobliwie powiem, nie mieli kiedy dorośleć, bo oni nigdy dziećmi nie byli. To jest jedyna para ludzi, która nie była nigdy dzieckiem.
I dziękujemy, rzecz, tak? Jeszcze druga.
Mi się tak dotknęła,
szybciutko.
Że owoce nadają się do zdobycia wiedzy, czyli człowiek nie ma prawa do każdej wiedzy. Ja to tak rozumiem. Na przykład, no tak mi się in vitro kojarzy. Że to człowiek stawia się na miejscu Boga, chce stwarzać jakby lepszą rasę, bo będzie selekcjonował zarodki i tak dalej.
Tak jest. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo, Pani Ewo. Piękna refleksja na temat tej wiedzy. Ja bym tutaj jedynie dodał, że człowiek ma prawo do każdej wiedzy, ale nie do wszechwiedzy, bo wszechwiedza jest domeną tylko i wyłącznie Pana Boga. I tu rzeczywiście konsekwencją tego niepohamowanego pragnienia wiedzy, wszechwiedzy, konsekwencją jest stawianie siebie w miejsce Boga. Na tym chyba polegał grzech pierwszych rodziców, że oni chcieli być tak jak Bóg. Człowiek nie może się stać swoim stwórcą. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą refleksję, przyznam, że mnie to zaskoczyło trochę i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy oni nie byli w stanie, nie dorośli jeszcze do tego. Ja myślę, że nie, że tutaj chyba autor natchniony bardziej chodziło mu o pokazanie konsekwencji grzechu, którym jest wstyd i pragnienie schowania się przed Bogiem, ucieczka przed Bogiem, a nie tyle brak dojrzałości w refleksji nad popełnionym czynem.
I powoli, księże profesorze, chcemy podsumowywać już naszą audycję, a więc te aplikacje pewne, ale też to, co najważniejsze, z czym chcemy wejść w Wielki Post, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy rozpoczynamy też drogę takiego naszego konkretnego, ale nawrócenia. Ojciec Święty Franciszek mówił o pielgrzymowaniu w nadziei na to, że jest właśnie nadzieja na moją przemianę, na moje nawrócenie, na to, że będę lepszy. I ta Ewangelia nas też zachęca do tego, bo pokazuje nam, że potrafimy właśnie w oparciu, ale z Chrystusem, pokonywać to, co złe, to, co trudno, odrzucać szatana.
Ja myślę, że powinniśmy wrócić do tego początku. Zaczęliśmy od Grzegorza Wielkiego i do tegoż Grzegorza Wielkiego powinniśmy wrócić, że to, że człowiek upadł, to jest fakt. Popełnił grzech, to jest fakt. W trzech wymiarach wpadł w ten grzech, na to wskazał Grzegorz Wielki. I gdyby człowiek miał sam pozostać na poziomie swoich problemów, swoich grzechów i sam własną siłą, własnymi umiejętnościami i talentami chciał je zwyciężyć, to z góry jest skazany na porażkę. Ale tak jak pierwszy Adam był istotą żywą, tak drugi Adam stał się duchem ożywiającym, by przywołać z kolei znowu wypowiedź pana Dariusza chyba, czy też pana Krzysztofa, już teraz nie pamiętam. I dzięki temu pojawia się dla nas nadzieja, bo Chrystus te same grzechy, którym uległ pierwszy Adam, zwyciężył, pokonał w czasie kuszenia na pustyni. I to kuszenie, wbrew temu jednak, co zaakcentował pan Józef, było dobre, bo nam pokazało, że możemy z Chrystusem zwyciężyć to zło. Zatem wydaje mi się, że uświęcony tradycją czas Wielkiego Postu rozpoczyna się właśnie tą perykopą. Musimy pamiętać o tym, że szczególnie rok A, cykl A czytań niedzielnych pokazuje katechezę chrzcielną. Pierwsza z tych katechez to jest właśnie to zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, nad pokusą, nad szatanem. I myślę, że wchodząc w Wielki Post takimi krokami, niech będą dla nas kolejne teksty ewangeliczne, kolejnych niedziel Wielkiego Postu i one nas doprowadzą do tego wielkiego zwycięstwa i święta, które będziemy mieli w trakcie Triduum Paschalnego, a dokładnie rzecz biorąc w czasie Wigilii Paschalnej.
No i to jest przed nami właśnie ta Wigilia Paschalna. Ciągle powtarzamy, to jest skrót naszej wiary. Gdyby ktoś chciał tak dowiedzieć się, na czym polega chrześcijaństwo, o to, co najbardziej istotne, to właśnie te trzy dni sobie dobrze przygotować się do nich, już sobie poszukać jeszcze jakichś notatek, komentarzy, żeby też, bo potem jest bardzo dużo takich, no jest nawał tekstów, prawda? Bo mamy Wielki Czwartek, Eucharystia, kapłaństwo, mamy piątek, sobotę, to już nie mówię, bo to cała historia zbawienia, więc warto po raz kolejny przeżyć pięknie Wielki Post i Wielki Tydzień i Triduum.
Mając cały czas jakby w oczach, mając cały czas przed oczami cel, do którego zmierzamy, czyli właśnie tę Wigilię Paschalną. Rozsmakujmy się w tym Słowie Bożym, niech ono w nas zacznie żyć, a wtedy zniknie taka obawa, że tego jest za dużo, że to jest zbyt wielkie nagromadzenie, bo jak zaczniemy tym Słowem Bożym żyć, i ja myślę, że wielu z nas żyje z tym Słowem, to smakujemy je jeszcze bardziej, chcemy jeszcze więcej.
Tak. Dziękujemy za telefony, dziękujemy księdzu profesorowi Sławomirowi Stasiakowi, moderatorowi dzieła biblijnego w Legnicy. Pozdrawiamy wszystkich moderatorów, księdza profesora Henryka Witczyka, który jest, tak, jest notabene przewodniczącym, prawda, tak, całego jest, tego ruchu.
Tak.
I pan ksiądz profesor jest także prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To jest na Uniwersytecie Wrocławskim.
Nie, nie. To jest niezależna uczelnia, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Może reklamy nie będę robił. Bo...
Ale wystarczy. Ale... Każdy wie, gdzie jest Wrocław.
Tak jest.
Gdzie jest.
Zapraszamy do naszego miasta.
I może kogoś jeszcze pozdrawiamy z uczniów.
Ja bardzo chętnie, bardzo chciałbym pozdrowić, to może tak troszeczkę poważniej zabrzmi, ale cóż. Chciałbym prosić też radiosłuchaczy o modlitwę w intencji pierwszego biskupa naszej diecezji, księdza biskupa Tadeusza Rybaka. Stan zdrowia jest dość poważny. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg dał mu siły. Księże biskupie Tadeuszu, nie wiem, czy ksiądz biskup mnie słucha, ale jeżeli tak, to proszę wiedzieć o tym, że zawsze pamiętamy, ile razy tutaj siadam przy mikrofonie, to myślą sięgam do Legnicy.
Pięknie, gorąco pozdrawiamy, raz jeszcze dziękujemy. Pozdrawiamy też rodzinę księdza profesora, jeżeli nas słuchają gdzieś tam pewnie po świecie.
Na pewno słuchają, pozdrawiam się, mamę, siostrę, tak, szwagra, wszystkich.
I bliski jest w Radiu Maryja, myślę, że...
Tak jest, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Kochana mamo, błogosławionego Wielkiego Postu życzę.
Dziękujemy za obecność i za telefon raz jeszcze. Żegnamy się piosenką, taką już zwiekową, ale piękną, Powołanie Pawła. Z Szawła stał się Pawłem, zostawił nam tak wspaniałą naukę, teologię, którą do dzisiaj czytamy, żyjemy nią i dzięki temu rozumiemy, co znaczy być chrześcijaninem.